Książkę Posłuszeństwo, jak szkoła, rodzina i państwo uczą nas bezradności i co z tym zrobić, napisałem przede wszystkim dlatego, że właściwie jako społeczeństwa, też jako indywidualni ludzie, chyba coraz częściej odczuwamy bezradność. Żyjemy w takim świecie, który jest pesymistyczny coraz bardziej, a coraz mniej w nim optymizmu. Nie widzimy za bardzo dróg ku lepszej przyszłości. Raczej myślimy, że wszystko to, co przed nami, może być tylko gorsze i trudniejsze niż to, co za nami. A wcale tak nie musi być. Potrzebujemy z jednej strony takiego otwarcia na nadzieję, na optymizm. Z drugiej strony dostrzeżenia alternatyw, które już dzisiaj mamy, które są testowane na całym świecie, które są dostępne, jeśli tylko będziemy chcieli z nich skorzystać. Ale też tą książkę napisałem dlatego, abyśmy dostrzegli, że bardzo często stajemy się nieświadomymi ofiarami różnych form przemocy, które pozostają formami przemocy niewidocznymi dla nas. Przemocy symbolicznej, przemocy systemowej. Jest to taka przemoc, która pod wieloma względami odbiera nam z jednej strony wyobraźnię i zdolność myślenia właśnie o przyszłości jako czymś lepszym, a przynajmniej dobrym dla nas. A z drugiej strony jest to też przemoc, która w ogóle odbiera nam bardzo często możliwość działania i chęć do działania. I to są główne powody, które skłoniły mnie do napisania tej książki. Jeśli wyszlibyśmy od etymologii tego słowa, czym jest posłuszeństwo? Posłuszeństwo jest robieniem tego, co usłyszymy, tak? Czyli bezkrytycznym najczęściej odniesieniem się do pewnego rozkazu czy do pewnego polecenia i wykonywaniem tego polecenia, co wynika z pewnej hierarchii społecznej, politycznej, gospodarczej i władzy, która idzie za tą hierarchią, tak? Jeśli ktoś jest wyżej w hierarchii, ma większą władzę i może po prostu wydawać polecenia, które inni powinni wykonywać bezkrytycznie. I jako pewien standardowy model działania, a tak niestety się dzieje, bo w ramach edukacji przygotowujemy ludzi właśnie do posłuszeństwa, takiego biernego wykonywania najczęściej poleceń i odtwarzania schematów, których zostali nauczeni, a nie podążania ich drogą i szukania alternatywnych rozwiązań, no to w takiej sytuacji mamy do czynienia z taką kulturą, która jest pod wieloma względami patologiczna i stąd patoposłuszeństwo. Co więcej, jest to kultura, w której rugujemy myślenie w kategoriach odpowiedzialności, bo jeśli z jednej strony mamy posłuszeństwo, no to nie mamy tej szansy na odpowiedź, tak? Jeśli mamy tylko robić to, co zostało nam przekazane. A odpowiedzialność rodzi się właśnie z krytycznego podejścia do tego, co zostało powiedziane i odpowiedzi w postaci albo wykonania tego, co zostało nam powiedziane, dlatego że uznajemy to za sensowne i za pożyteczne, albo wyrażenia pewnego sprzeciwu, czy wprowadzenia pewnej korekty ze względu na to, że dostrzegamy pewne szkodliwe konsekwencje, jakie mogą iść za wykonaniem tego polecenia. I dlatego możemy albo funkcjonować w kulturze ślepego posłuszeństwa, albo możemy funkcjonować w kulturze odpowiedzialności, ale by funkcjonować w kulturze odpowiedzialności, potrzebujemy nieco innych modeli społecznych, politycznych, gospodarczych, a przede wszystkim edukacyjnych. I o tym wszystkim piszę w książce Patoposłuszeństwo. Jeśli popatrzymy na to, w jakim świecie dzisiaj żyjemy, to żyjemy w ogóle w świecie pod wieloma względami utopijnym, ale w takim rozumieniu, że to jest świat, w którym wierzymy w pewne koncepcje, które na dłuższą metę bardziej nam szkodzą niż pomagają, a z drugiej strony są to koncepcje, które są absolutnie nieprawdziwe. Tak? Jeśli popatrzymy na przykład na koncepcję człowieka ekonomicznego, która stoi u podstaw dzisiejszych systemów ekonomicznych, zgodnie z którą człowiek jest istotą, która dba przede wszystkim o zysk, o jak najlepsze pożytki ze swojego działania dla siebie i stąd jakby istotne jest rywalizowanie ze sobą i wprowadzenie nieustannej konkurencji takiej, jaka ma miejsce na współczesnym rynku, no to jeśli zakładamy, że to jest coś, co ma zakorzenienie w rzeczywistości, to zapominamy, że twórcy tych koncepcji sami od samego początku mówi, że są to tylko pewne modele teoretyczne, które bardzo mocno upraszczają rzeczywistość po to, żeby móc w pewnym sensie ująć ją teoretycznie, ale nigdy nie powinniśmy ich brać za pewnik. To samo na przykład dzieje się w szkole. Jeśli podstawą funkcjonowania szkoły są bardzo prymitywnie rozumiane koncepcje behawioralne i zaczynamy traktować szkołę jako miejsce tresury, trochę na wzór tresowania zwierząt trzymanych w niewoli przez badaczy behawioralnych, no to zupełnie zapominamy o tym, że dzieci w szkole nie są zwierzętami trzymanymi w niewoli i nie, trudno jest oczekiwać od nich takich samych reakcji, takiego samego wyuczenia się danych rzeczy jak od zwierząt w niewoli. I co więcej, jest to założenie utopijne, które bardzo mocno nam szkodzi na dłuższą metę. Tego typu teorii, czy tego typu modeli jest bardzo wiele i one są niestety dla nas dzisiaj szkodliwe i pod wieloma względami przez nie cierpimy. I bardzo ważne jest dzisiaj, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę i żebyśmy wspólnie próbowali szukać nowych koncepcji, nowych rozwiązań, które będą znacznie bardziej odpowiadały na nasze potrzeby i były dla nas po prostu pożyteczne.